Dobry wieczór Państwu. Po co nam historia? Co tydzień pada to pytanie z anteny Radia Kraków. Co tydzień jest równie ważne są odpowiedzi gości. Dziś jest dzień szczególny. 16 grudnia, dzień tragiczny na pewno w najnowszej historii Polski. 16 grudnia 1981 roku giną górnicy w kopalni Wujek. Doktor Jarosław Szarek, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie.
Dzień dobry,
panie doktorze. Adam Kalita, Stowarzyszenie NZS 80, uczestnik wydarzeń stanu wojennego, opozycjonista.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Łukasz Karpiel, zastępca redaktora naczelnego, portal pch24.pl. Witam panie
doktorze. Kłaniam się nisko, dobry wieczór.
No i zacznę od tej daty, aczkolwiek rozmawiamy w Małopolsce. Ktoś mógłby powiedzieć, to porozmawiajmy o tym stanie wojennym tu. Gwarantuję państwu, że będziemy rozmawiać o stanie wojennym tu. Szczególnie pan Adam Kalita będzie dzielił się swoimi wspomnieniami, ale także doktor Jarosław Szarek, student wtedy, już prawie student, tak? No i dobrze przecież tamten czas pamiętający, ale myślę, że naszym obowiązkiem jest niewątpliwie oddanie pamięci i hołdu tym, którzy 9 grudnia zostali przez władze PRL zamordowani. Panie doktorze, jak doszło? To była dramatyczna sytuacja. Górnicy nie wyjechali na górę, byli w kopalni przez te wszystkie dni. Jak te losy ich się potoczyły?
Ale ten 16 grudnia ma jeszcze kilka wymiarów, bo my mówimy o stanie wojennym, o strzałach na
jeszcze kopalni, 70 rok,
górnik, tak? Na kopalni Wujek, gdy władza zdecydowała się na pacyfikację tej kopalni. Zresztą dzień wcześniej również użyto broni palnej i strzelano do górników na kopalni Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju. To jest cud, że nikt wtedy nie zginął, ale było wiele osób rannych. I ten sam oddział użył ponownie 16 grudnia 1981 roku broni i zamordowanych zostało 7 górników, 2 później zmarło od odniesionych ran, ale ten 16 grudnia 81 roku wydarzył się dokładnie 11 lat po 16 grudnia 70 roku, gdy władza komunistyczna na Wybrzeżu użyła broni, pacyfikując protesty stoczniowców, portowców i wtedy polała się
w straszny sposób ludzi, którzy szli do pracy przecież.
Tak, ten słynny, to dzień później, Czarny Czwartek w Gdyni, 17 grudnia. Natomiast 16 grudnia 70 roku Gdańsk. Ale jest jeszcze ważna rzecz, bo pozostała pamięć o tym grudniu 70 i dokładnie 10 lat później, 16 grudnia w 1980 roku na Wybrzeżu w Gdańsku pod stocznią stanął ten słynny pomnik. 3 krzyże gdańskie, hołd dla poległych i wyraz pamięci stoczniowców, portowców, mieszkańców Gdańska o swych zamordowanych kolegach 10 lat temu. I wtedy padły słowa, w odsłonięciu brał udział ówczesny kardynał krakowski, kardynał Macharski. Ta uroczystość z udziałem kilkuset tysięcy osób wtedy przybyłych z całej Polski miała być takim aktem przestrogi, że już nigdy władza nie będzie strzelać do robotników w Polsce. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, mająca ten przymiotnik w nazwie, że już nie sięgnie po broń, tak jak w czerwcu 56 roku, później po pałki w marcu 68 czy w Radomiu Ususie, Płocku w 76. Jednak istota tej władzy została niezmienna, sięgnęła po przemoc, żeby zdławić, wprowadzając stan wojenny, wolnościowe aspiracje narodu, które wyraziły się w powstaniu tego najwspanialszego doświadczenia końca XX wieku, czyli ruchu Solidarności, który powstał po był również wynikiem tego przebudzenia, które przyniosła papieska pielgrzymka w czerwcu 79 roku. I ważne, 16 grudnia jest datowany list, który wysłał Jan Paweł II, który można powiedzieć był ojcem duchowym Solidarności, wysłał do Wojciecha Jaruzelskiego, że on protestuje przeciwko wprowadzeniu stanu wojny i ma nadzieję, że nie zostanie przelana więcej polska krew, bo tej krwi na przestrzeni dziesięcioleci ostatnich Polska bardzo wiele przelała. No niestety tak się nie
Dziękuję,
stało.
Dziękuję, że pan doktor wspomniał o tym grudniu 70 roku, bo ja mam takie wrażenie, troszkę nie wiem jak panowie, że pamięć o grudniu 70 roku została troszeczkę taka przykryta przez stan wojenny. Znaczy, trudno tutaj klasyfikować oczywiście i rozmiary tragedii i ich wpływ, ale tak naprawdę i o stanie wojennym, o co zaraz będę pytać, ta pamięć różnie się ma teraz, a już o grudniu 70, to do pana redaktora chyba pytanie, jak docierać do młodego pokolenia? Czy portalowi się udaje w jakiś sposób przekonać, żeby młodzi ludzie, już nawet nie mówię tylko o młodzieży, ale 30-40-latkowie, bo to są pokolenia, które zostały pozbawione nauczania historii tak naprawdę, tej najnowszej.
Pozwolę sobie zacząć jeszcze od jednej kwestii, że myślę, że jesteśmy winni tym ofiarom nie tylko pamięć, nie tylko wspomnienie, ale też modlitwę. To jest bardzo takie jednak polskie i katolickie, aby modlić się za nieśmiertelne dusze tych ludzi, którzy wtedy polegli, mogli się tego nie spodziewać, szli do pracy, czy protestować, mogli się nie spodziewać, że będzie to ich ostatni dzień w życiu. Myślę, że warto modlić się za rodziny, które pozostały, jakie wielkimi tragediami było dla nich śmierć ich bliskich, ojców, braci, sióstr i tak dalej. I o tym w takich dniach myślę, że warto szczególnie też pamiętać. W sprawie pamięci, pani mówi, że ta pamięć o 70 roku jest w jakiś sposób przykryta.
Troszkę może taka przykryta.
Tak, ale ja niestety jestem tutaj jeszcze bardziej sceptyczny. Ja mam wrażenie, że i pamięć, niestety mówię to z bólem. I o stanie wojennym to już jest, myślę, że dla części gdzieś tak w okolicy, przepraszam za być może brutalność tego porównania, ale to są dinozaury. To tak naprawdę nie istnieje. Dzisiaj wystarczy popatrzeć na najpopularniejsze portale, czy gdzieś ten 16 grudnia jest jakoś zaznaczony mniej lub bardziej. No w sposób albo żaden, albo minimalny. Oczywiście są chlubne wyjątki, gdzie są historyczne artykuły wspomnieniowe, jakieś nawiązania do dzisiejszych upamiętnień, wystąpienie tego czy innego polityka, ale to gdzieś tak jakby troszkę wstydliwie, gdzieś z boku, no bo przecież jest mundial, no bo przecież są bieżące wydarzenia sprawa, nie wiem, sądów i tak dalej, no a gdzieś tam historia, gdzieś tam jakaś pamięć. No a właśnie zapominamy, że to wszystko jest kontinuum, że to tak naprawdę wszystko się wiąże ze sobą, że ta nasza rzeczywistość jest taka też dlatego, że ta pamięć zginęła, też dlatego, że tych ludzi nie rozliczono, o czym pewnie będziemy później porozmawiać. I o tym warto pamiętać i to warto powtarzać z uporem naprawdę maniaka wręcz. Teraz powstaje pytanie, jak dotrzeć do młodych ludzi, już tak najbardziej młody nie jestem. Natomiast myślę, że ta potrzeba tej pamięci jest wśród młodych ludzi. Ona gdzieś istnieje. Przecież ta sprawa choćby żołnierzy wyklętych, przynajmniej na samym początku, to było coś, co jakoś oddolnie powstało. I istniało, rozwijało się. Mam niestety wrażenie, że kiedy włączyły się w to instytucje państwowe tak bardzo nachalnie, stało się to taką akademią, stało się to takim apelem ku czci. No to i to naturalnie potem już jakoś niestety gasło. Istnieje to dalej, ale już na pewno nie w takim natężeniu. Więc tu jest ważny pomysł. Daleko szukać. Muzeum Powstania Warszawskiego, pan prezydent Lech Kaczyński i jego środowisko. Jak można w ciekawy sposób mówić o wojnie, o tych sprawach. No właśnie, dlaczego my tak nie możemy upamiętnić tych najnowszej historii, choćby właśnie w takiej formule? Dlaczego lekcje historii wyglądają tak, a nie inaczej, kiedy nie ma czasu? No może się to zmieni teraz wraz z pojawieniem się
od września jest nowego
przedmiotu,
jest
bo przecież doskonale przedmiot. Państwo wiedzą, którzy mają dzieci, kiedy się kończy nauczanie historii. No to nie ma tego fundamentu, no nie ma tej wiedzy, więc jak ma być pamięć?
No jak ma też być pamięć, skoro były takie protesty, w ogóle już nie mówię, nie chodzi tu o podręcznik, tylko w ogóle były tak nieprawdopodobne protesty, wprowadzeniem tego, tak, tego przedmiotu, tak, który miał
jeszcze jedno, jedno zdanie, pani pozwoli, ale na pewno też trwała polityka zohydzania historii, zohydzania pamięci. Pamięci jako czegoś wstydliwego, a już polskiej pamięci to już jest najbardziej wstydliwa rzecz. Nieważne, że Niemcy, Rosjanie, Francuzi kultywują tą pamięć, opierają swoją politykę o politykę historyczną, a u nas przez lata była to traktowane jako pernoga i właściwie coś wstydliwego. Jeżeli ktoś to podnosił, to na pewno był skazany na margines i usuwany w cień. Daj Boże, żeby to się zmieniało, bo inaczej to będzie tylko gorzej, a bez pamięci no zginiemy.
Ale to jest wszystko konsekwencja tego, co stało się też już dawno, dawno temu, ale w 1989 roku i to też było konsekwencją stanu wojennego. Solidarność, ten wielki ruch społeczny, ogólnonarodowy, powstały na fundamentach chrześcijańskich. To, co identyfikowało Polskę na całym świecie, co było naszą dumą, co było inspiracją dla wszystkich ludzi gdzieś na świecie walczących o wolność w Związku Sowieckim, w innych krajach zniewolonych przez komunizm. Przecież ten znaczek Solidarności, najsłynniejsze polskie słowo. I to Solidarność nie tylko walczyła o kwestie ekonomiczne, przywracając godność ludziom pracy, ale o pamięć. Szanowni Państwo, do dzisiaj nie jesteśmy w stanie, państwo polskie nie zdobyło się na wysiłek zbudowania w Warszawie pomnika jednego z największych naszych zwycięstw, powstrzymania bolszewizmu w 1920 roku. A w roku 1980 roku gdańscy stoczniowcy w 4 miesiące postawili 3 wielkie krzyże oddające hołd. Tu każda śmierć jest dramatyczna, ale wtedy na całym wybrzeżu zginęło ponad 40 osób. Dzisiaj takie upamiętnienie byłoby niemożliwe, ponieważ skala urzędniczych przeszkód, dokumentów, zgód, które musiałyby zostać spełnione.
Skala protestów środowisk, które protestów, nie są w żadnym wypadku zainteresowane krzyże, kultywowaniem,
prawda,
tej
kogoś
historii
obrażają, że coś przysłaniają, że nie ta przestrzeń. A wtedy w 4 miesiące zbudowano ten pomnik, który jest jednym z symboli Gdańska. Trwałym. I to samo się stało w czerwcu 81 w Poznaniu. 2 wielkie krzyże. Ten symbol.
No i jeszcze jest pomnik w Gdyni. Jeszcze jest pomnik w Gdyni. Ja jeszcze tylko tak przy okazji pomników i tego, o czym panowie mówili przed chwilą, to my od wielu, wielu lat w Krakowie nie jesteśmy w stanie wybudować pomnika Armii Krajowej. Także pomnika, który miał stanąć na Placu Inwalidów, czyli pomnika poświęconego tym, którzy walczyli z komunistami. No i Orląt Włoski.
I Orląt, tak. I jeszcze sprawa jest w dalszym ciągu niepostanowiona.
No, to są różne etapy różnych pomników, ale tak jak pan Szarek powiedział przed chwilą, no to w najbliższym czasie nie zapowiada nic, żeby te pomniki stanęły. I to nawet to, co pani powiedziała przed chwilą, protesty jakichś środowisk, opieszałość władz, bo przecież to nie jest problem postawić pomnik. Nawet nie jest to kwestia finansowa, bo to nie są jakieś pieniądze, które zaburzyłyby.
To się okazuje troszkę, to nie nasz krakowski klimat, ale to jest tak, jak są protesty przeciwko odbudowie Pałacu Saskiego, a jak zastanawiano się, co zrobić z Pałacem Kultury, który jest symbolem okupacji sowieckiej, to znowu się zrobiła awantura, że tego nie wolno rozebrać, ale, prawda, w żaden sposób, czy zmienić, czy określić przynajmniej, co to jest za gmaszysko.
Ale jakie symboliczne jest to, przepraszam, a propos odwrotem tego, co pan doktor Szarek mówił, że nie ma pomnika Bitwy Warszawskiej, a jest Pałac Kultury. To jest kuriozum. Ja myślę, że tutaj niestety zabrakło woli. Zabrakło woli. Oczywiście można mówić, że to takie służby, czy takie papierów nie ma, i tak dalej, i tak dalej. To jest prawda, ale jak się coś chce, to naprawdę ta władza też pokazywała, że może, że chce, jak chce, to, to jest w stanie przeprowadzić. Ale tutaj jedno zdanie też, żebyśmy nie ulegli takiej pewnemu takiemu usypianiu sumień, że wybudujemy ileś pomników i ni z tego, ni z owego będzie pamięć na pierwszego, parafrazując znane hasło, bo od ilości tych pomników, niech one będą, oczywiście, niech powstają, ale to nie powinno być jedynym punktem
programu. Pomysł tutaj, na przekazywanie historii.
Myślę, że szkoła jest dość istotna, bo to jest miejsce, w którym się spędzają uczniowie, młodzi ludzie, dużo czasu, studia. No ale z drugiej strony, nie chcę nowego wątku otwierać, ale jak na studiach ma być ta pamięć przechowywana, jeżeli nigdy nie została przeprowadzona lustracja pracowników nauki?
To jest bardzo dobry wątek, jak nam starczy czasu. Oczywiście możemy do niego wrócić, ale ja... Wszystko się wiąże, dlatego mówię, że wątek jest świetny, ale Adam Kalita, ja chciałabym uczestnik tamtych wydarzeń od 13 grudnia, no najpierw oczywiście czasu Solidarności, potem 13 grudnia i nasz grunt tutaj krakowski. Poproszę o wspomnienie tamtego czasu, tego mroźnego, strasznego grudnia. 6 rano.
No pani zaczęła od 16 grudnia.
Tak, ja zaczęłam od 16 grudnia, ale...
3 dni po wprowadzeniu stanu wojennego. Te wiadomości o tym, co się zdarzyło na Wujku i to, co się w ogóle dzieje w Polsce, muszą państwo sobie zdawać sprawę, że te informacje były bardzo ograniczone. Bardzo dużo ludzi zostało internowanych już w pierwszych godzinach 13 grudnia. Za częścią są poszukiwania. I też nie tak duża znowu rzesza ludzi jest w ukryciu. W związku z tym ich informacje o tym, co się dzieje w kraju, są bardzo ograniczone. Ja się od 13 grudnia ukrywam i to, co nam wtedy najbardziej brakowało, to poza jakąś determinacją i umówmy się, że no nie całego środowiska związanego z Solidarnością czy mniej bliższego NZS-u, to jednak jakieś te informacje docierają i wtedy przecież my nie byliśmy przygotowani do tego, żeby tworzyć konspiracje. To nie jest 39 rok, gdzie konspiracje tworzyli wojskowi. W 81 po wprowadzeniu stanu wojennego to ludzie Solidarności czy studenci to byli ludzie, którzy to, o czym mówił pan Szarek, ludzie, którzy poszli za tym zrywem, największym zrywem niepodległościowym tu w Polsce, za Solidarnością. No ale myśmy nie byli przecież przygotowani do tego, na to, żeby w konspiracji walczyć. Ja mówię tu o walce pokojowej, prawda? Bo...
Ale jednak jakoś to się udało przecież zorganizować, bo to jest po chwili jakiś ten czas.
No tak, udało się.
Całej
udało
pasy się, podziemnej, prawda?
Udało się
przekazywania tych informacji, do których dostęp był, no to trudno powiedzieć, nawet ograniczony, po prostu go tak naprawdę nie było w ogóle.
Udało się to, no nie było komputerów, telefonów wyłączone były, nie było komórek. To dzisiaj byłoby pewnie łatwiej troszkę, ale wtedy byłoby...
Nie,
dzisiaj byłoby...
Nie, to, to nie, to było.
Tak, może panowie mają rację. W każdym razie 16, no już 17 wiedzieliśmy o tym, co się stało na Wujku, natomiast my tu swoimi drobnymi siłami próbujemy ocalić to, co nam zabrano 13 grudnia. Już zaraz niedługo powstaje Studencki Komitet Obrony Demokracji, który zrzeszał wtedy ludzi, którzy ocaleli po tej fali aresztowań i internowania naszych kolegów. Powstaje też struktura oczywiście podziemna Solidarności. Te pierwsze dni to przecież jest też strajk w Hucie Lenina, w którym biorą udział także studenci, no ale przede wszystkim robotnicy. I tak to się...
Jest to jakiś przykład takiego zjednoczenia dwóch środowisk.
Ale Solidarność już jest, Solidarność już była takim przykładem. Tu pewnie Jarek może więcej na ten temat powiedzieć, bo już 80 rok był takim połączeniem wszystkich środowisk. To nie rok 70 czy 68, prawda? Chociaż też nie przesadzajmy, bo oczywiście, że robotnicy w 70 w jakimś sensie zostali sami, ale też przecież w tych wydarzeniach uczestniczyli ludzie niezwiązani z robotnikami, tak jak w 68 nie wszyscy robotnicy potępiali studentów, prawda? Więc na pewno ruch, ten wielki ruch Solidarności był tym ruchem, który połączył wszystkich robotników, studentów, nie wiem, intelektualistów i tak dalej, i tak dalej. No ale początki były bardzo trudne. Ty chcesz wspomnieć, że przez ten okres cały, czyli od 13 grudnia do 89 roku, ta praca w podziemiu na różnych etapach ona różnie wyglądała, ale też była kupiona wieloma osobami, które zostały aresztowane. Nawet
z dużymi wyrokami.
Dużymi, no już nie wspomnę o makabrycznych wyrokach, bo to takich po 11-12 lat na początku. No ale też to nie jest tak łatwo, jak się jest studentem i nagle grozi czy 5 lat więzienia. Wiele osób musiało sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy warto, ale wielu podjęło ten trud i z dzisiejszej perspektywy muszę powiedzieć, że na pewno warto. No
z tego, co pan mówi, to też się takie pytanie, przepraszam bardzo, takie pytanie nasuwa. Ten czas kilkunastu miesięcy Solidarności był czasem niewątpliwie wielkiej jedności. A ten 13 grudnia był taką granicą, która spowodowała, że zadawano sobie pytania, czy udało się komunie tak naprawdę zniszczyć to poczucie jedności. Doktor Szarek, pan redaktor.
Znaczy, jeśli mogę, na pewno pan doktor ma dużo więcej do powiedzenia i jest zdecydowanie bardziej kompetentny, ale ja jako taki samozwańczy też osoba, która się tym zajmuje, ja mam pewną wątpliwość, przepraszam, wobec tego po pierwsze, to zjednoczenie, czy ono jest faktyczne, czy my sobie troszkę tak nie wyobrażamy, że to tak było. Państwo to oczywiście dużo lepiej może pamiętają, ale to by na to wskazywało, że jednak to szybki jego rozpad potem mógł wskazywać na to, że to zjednoczenie jednak nie było do końca prawdziwe. A druga rzecz, też trzeba chyba pamiętać, kto też na czele tej Solidarności potem stanął, kto jak gdyby tą Solidarność czy przejął, czy zawłaszczył i kto potem tworzył elity, w cudzysłowie elity, po roku 89. Więc tutaj widać wyraźnie, że już w tym momencie jest jakiś taki element pewnego takiego, na co warto zwrócić uwagę.
Znaczy to prawda, to funkcjonuje taki mit jedności, solidarności w czasie tych 16 miesięcy, ale myślę tu, to potwierdzi pan Adam Kalita, że to tak do końca nie było, że ta liczba konfliktów w tym ruchu była potężna, czasami też o drobne sprawy. No to był ruch tworzony oddolnie. Młodzi ludzie, którzy nagle stanęli na czele wielkich rzesz ludzi. Kwestia ambicji, nawet też takie osobiste rzeczy, różnice polityczne. To wszystko zaczynało przecież wszystko zaczynało się z czasem, po tym takim sierpniowym zrywie uwidaczniać. No, sam pierwszy zjazd Krajowy Solidarności, to co wydaje się mitem, prawda, no Lech Wałęsa wybrany przewodniczącym, ale tylko 55% głosów pozostali kandydaci, 45% głosów. To już pokazywało, że to ten ruch taki nie był jednolity. Konflikty pomiędzy regionami, ale pozostał ten rzeczywiście mit 10-milionowej Solidarności ruchu wolnościowego. Natomiast to, co się stało po stanie wojny, bo co było istotą tych przemian w czasie 16 miesięcy dla zwykłych ludzi, to co się stało w sierpniu 80 roku. Polska stała się wtedy innym krajem. Ludzie uwierzyli, prawda, że angażując się społecznie w pewne sprawy dla dobra ogółu mogą zmienić Polskę na lepszą, tą komunistyczną Polskę w swoich małych środowiskach, w szkole, w zakładzie pracy. Skąd wszystkie zaangażowanie w te różne inicjatywy? No tutaj studenci na rzecz zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym, że poszerzanie tych obszarów wolności. I to zmieniało i to bezinteresownie ludzie robili. Nikt nie liczył wtedy pieniędzy. Taki ruch budowanie wspólnoty na chrześcijańskich korzeniach. I to był fenomen. I rzeczywiście to było coś, w co uderzył stan wojny i to nigdy już nie zostało odbudowane. Te 16 miesięcy było budowane na fundamencie wartości, elementarnych wartości uczciwości, sprawiedliwości, godności, prawdy przede wszystkim. Szanowni Państwo, po 89 przecież hasła, jakie wtedy były i to bardzo popularne, że pierwszy milion trzeba ukraść. Przewódca mazowieckiej...
Człowiek, który jest chrześcijaninem, nie jest w stanie się dorobić.
Przywódca mazowieckiej Solidarności, legenda podziemia Zbigniew Bujak, sprzedaje, prawda, swoją legitymację razem z garderobą Kiszczaka. Następuje jakaś dewaluacja i przede wszystkim to, co się wtedy dzieje, prawda, pod hasłami wybierzmy przyszłość. Miliony Polaków udzielają poparcia postkomunistom. I to jest ta pierwsza
taka... To jest pytanie,
budowanie na niepamięci.
Hasło było historią, niech się zajmą historycy. Tylko jeśli mogę powiedzieć do pana doktora, jak się zajęli historycy, to się okazuje, że są to źli historycy, bo odmalowują zdecydowanie zły, w cudzysłowie oczywiście, i niewłaściwy dla niektórych środowisk obraz historii.
Czy jeszcze najważniejsza, to co stało się, szanowni państwo, Solidarność, wszystkie te przemiany nie byłyby możliwe bez polskiego kościoła, bez tej gleby, którą przez laty budował prymas Wyszyński, później Jan Paweł II, pielgrzymki do Polski w 79 roku i później te w latach 80. Te jego słowa, żeby nie chcieć Polski, która nic nie kosztuje, że musicie od siebie wymagać, że za demoralizacją się płaci utratą niepodległości. To po 89 roku wszystko zostało odwrócone. Pielgrzymka Jana Pawła II w 91 roku, gdy przyjechał do Polaków z fundamentem, przypomnieć na czym powinno być budowane wolne państwo. Na dekalogu, że to jest gwarancja jakiegoś ładu i wolności zarazem. To zostało odrzucone.
Nie bez przyczyny. To jest pielgrzymka, o której się wydaje najmniej mówi. Tak, tak. O tym 91 roku, o tym pierwszym i potem kolejnych jak najbardziej. A im bardziej te takie są miłe, sympatyczne, kiedy tam jest więcej, przepraszam, kremówek niż no jakiegoś moralnego nauczania, to się miło wspomina. Ja jak najbardziej o tym też myślę, że warto pamiętać. Tylko tutaj, jeżeli mówimy o Kościele, zgadzam się w 100%, to jest nie do przecenienia. Natomiast też trzeba zadać pytanie, czy przepraszam za taki maksymalizm, ale czy miejscami nie można było zrobić troszkę więcej? Czy jednak ten Kościół nie mógł jednak jeszcze bardziej wskazywać na to, czym jest komunizm, że jest to zbrodniczy system, z którym się nie paktuje i czy to potem takie miejscami, oczywiście nie mówię w wielu wypadkach, takie oswajanie też potem nie sprawiło tego, że te systemem komunistycznym, czy taką wersją już postkomunistyczną, tak wielu Polaków się oswoiło, bo oni niejako mieli taki placet od niektórych środowisk kościelnych, jak właśnie Kwaśniewski choćby nawet, celowo nie mówię prezydent, bo to nie zasługiwał na ten tytuł nigdy, i czy to potem nie owocowało też tego. I też warto o tym, wydaje mi się, na to zwrócić uwagę i czasem zapytać też o to.
No ale...
Bo, Adam Kalita.
Oczywiście panowie mają rację, tylko...
Zgadza się pan z tym, że Kościół mógł zrobić więcej, jeżeli tak, no zawsze, to ewentualnie co? Znaczy, to zawsze można powiedzieć, że każde środowisko może zrobić więcej. Ale ja pytam o to nie bez powodu, bo przed programem troszkę rozmawialiśmy w kontekście, w ogóle teraz tego, co się dzieje, tych ataków na Kościół, prawda? Takiego odwrócenia.
To jest tak,
bo to jest to, co powiedział pan doktor Szarek. Grudzień, miesiąc przygotowania do narodzin pana Jezusa. Jezusa, święta katolickie. Co się w tej chwili dzieje wśród celebrytów, co się dzieje na portalach? Zohydzanie świąt jako świąt katolickich. W ogóle święta są po prostu, no to są takie święta zimowe, tak nawet gdzieś pojawiła się chyba, czy w Belgii, czy gdzieś jakoś w formie, już nie pamiętam teraz, jak to się chwila dało nazywać. Chwila zimowego odpoczynku, no po prostu jakby te konteksty. Ale zalany w tej chwili jest internet takim podstępnym zohydzaniem wszystkiego, co jest z Kościołem związane, no nie mówiąc oczywiście o wyciąganiu różnego rodzaju przypadków.
Ale ja bym chciał jeszcze wrócić do Solidarności, bo ja się zgadzam z tym wszystkim, że ten mit jedności, no pewnie do końca tak to nie wyglądało. Ale ten entuzjazm, który panował od sierpnia 80 roku, tak jak o czym Szarek mówił, pan Szarek, przepraszam, o tym, co, jak Polska wtedy wyglądała, to była też szkoła, przynajmniej ja to tak odbierałem, szkoła tego, jak możemy wspólnie próbować nie tylko zmienić, ale też zmienić siebie, prawda? Przecież myśmy byli wyrośli na szkole komunistycznej. 10 lat stanu wojennego, można powiedzieć, bo ten stan wojenny oczywiście formalnie najpierw był zawieszony, później w 83 się zakończył. No ale ta dekada przecież złamała życiorysy wielu osobom. I wiele osób po 89 roku trafiło w takim momencie byli, że te 10 lat jakby zostało zmarnowane, prawda? Te 16 miesięcy dało nadzieję i później ten kręgosłup jakoś tam został złamany. A jak panowie mówią o Kościele, no to ja się nie dziwię, że jest teraz taki atak na Kościół, bo idziemy dalej w taką stronę, żeby społeczeństwo, ludzie mieli jak najmniej do gadania, prawda, kolokwialnie mówiąc. Ich ostatnią taką ostoją tego, co dzisiaj jeszcze istnieje, jest Kościół. Więc ten atak na Kościół będzie jeszcze coraz większy.
Ale to wszystko już było w historii. Już atak na święta i to rewolucja francuska, bolszewicka rewolucja, bezbożnicy wojujący, więc to jest, znaczy coś, to jest niebywałego. I to
jeżeli mamy problemy z pamięcią, to nie wiemy.
Tak, odwrócenie, to jest odwrócenie, to niezwykłe odwrócenie, powiedzmy, no potężnych kręgów opiniotwórczych inteligencji, która w latach 80. Solidarność nie przetrwałaby bez wsparcia Kościoła. To Kościół dał zaplecze, tylko, Kościół na działalność kulturalną, działalność konspiracyjną i płacił za to ogromną cenę, a symbolem tej ceny jest ksiądz Jerzy Popiełuszko.
Jeśli panowie pozwolą,
tak, to jest... po 89 roku jeszcze jedna kwestia, prawda? Narzucono takie hasło, że czerwonych zastąpili czarni. I to podjęły bardzo wpływowe kręgi opiniotwórcze, również ludzi wywodzących się i stojących na czele Solidarności. I to trwa, to jest
pan redaktor.
Nie powinno być też zdziwienia, bo przecież no, tak naprawdę, jak mówiliśmy o tej Solidarności, tam byli ludzie, nie wiem, pokroju Adama Michnika, którzy oczywiście na dzisiaj dziś ich postawa wygląda na jakąś niemalże konserwatywną, jak się popatrzy na tych wilczków, które jego chcą teraz dopaść. Powodzenia. Natomiast wtedy to był człowiek, który patrzył na Kościół z zewnątrz, dla którego Kościół i ta tradycja katolicka, polska, narodowa była czymś wrogim. Być może do dzisiaj tak postrzega. Była czymś niebezpiecznym, z czymś trzeba się jakoś okiełznać. To jest, kiedy się czyta te książki Adama Michnika, to on patrzy tak jakby na akwarium, a w środku ci ludzie się znajdują. Do dzisiaj jest to bardzo, myślę, że charakterystyczne. Jak państwo czytają takie opowiedzi ludzi z drugiej strony, to oni mam wrażenie, że oni patrzą na nas, jako na osoby przywiązane do patriotyzmu Polski, wiary, jary i tak dalej, jako no, takie ryby, które gdzieś tam są w akwarium i co to w ogóle się takiego tam wyprawia, żeby tylko te ryby nie wyskoczyły i nie zaatakowały. To jest takie moje spostrzeżenie. A jeszcze jedno znak dosłownie.
Tak, ja chcę wrócić do wątku tej polityki pamięci, o której pan mówił, szkoły i uniwersytety, jasne, bo to jest szalenie ważne właśnie. Chciałam, żeby pan to pociągnął.
Z pewnością, więc... Kto jest odpowiedzialny, kto jest takim kustoszem pamięci? To bardzo szumnie brzmi, ale na pewno w jakiś sposób odpowiada za to państwo. Państwo dobrze, żeby to robiło, musi to robić, musi uważać, żeby właśnie pewnych rzeczy nie przekuć na Akademię Ku Czci, moim zdaniem, czy tego typu wydarzenia, bo to jest nie za ciekawe. Jest rodzina, są rodzice, jest szkoła, jest kościół. I teraz trzeba, wydaje się, znowuż użyję dużego słowa, taki rachunek sumienia. Te środowiska powinny się zapytać, czy my coś z tym robimy. Bo można biadolić, powiedzieć, o jak jest bardzo źle, ale czy my coś robimy? Nie będę tutaj mówił ani o rodzicach, bo to jest jak gdyby inna sprawa. Natomiast szkoła czy uniwersytet, o to jest coś, na czym się warto zastanowić. Powtórzę to, jak uniwersytet ma kultywować pamięć, w której są ofiary i kaci, i nie są to takie postmodernistyczne rozważania, że no wszyscy byliśmy umoczeni, no każdy był trochę ofiarą, każdy był trochę katem. No nie, albo ktoś był katem, albo ktoś był ofiarą. No jakże ma uniwersytet tak pokazywać w taki sposób, kiedy tam nie było nigdy przeprowadzone lustracji, kiedy tam siedzą osoby, które...
Wielkie były protesty przy wszelkich próbach przeprowadzenia
oczywiście, ja pamiętam ten czas, kiedy był ten obowiązek tych oświadczeń lustracyjnych, to z takiej opowieści, które słyszałem od ludzi, którzy pracowali na uczelni, to popłoch był na niektórych uczelniach. No to było przerażające.
No niedobrym przykładem tu niewątpliwie jest Uniwersytet Jagielloński. No,
myślę, że nie tylko Uniwersytet.
Myślę, że nie tylko, nie, zdecydowanie.
Ale gdzie tak awantura była wielka.
To można było mnożyć i tak jest właśnie w świecie mediów. I te imperia medialne, które były wtedy stworzone, znaczy stworzone przez ludzi z tamtej epoki. No i to co one mają pokazywać, jak nie swoją wersję wydarzeń, a nie wersję wydarzeń polską czy chrześcijańską, to już w ogóle. I jeszcze jedno zdanie, jeszcze wrócę do tego tematu, bo chciałem, żeby to wybrzmiało. Ja mam takie wrażenie, nie wiem jak państwo, że bardzo często, prawie zawsze chodzi o kościół. Zobaczcie państwo, ile z tych problemów, które jest, gdzie tak naprawdę od postawy kościoła dużo zależy. I tak naprawdę wiele tych konfliktów, wiele tych ataków właśnie jest tak, bo chodzi o kościół. Jeżeli kościół jako taki zostanie, nie wiem, przygnieciony, stłamszony, to otwiera szeroką drogę do wprowadzenia wszelkich zmian. I dlatego tak ważna jest rola kościoła i ta nieugięta postawa moim zdaniem. Bo politycy no, bywają różni. No. Oni rządzą się, mają jakieś za swoje zasady, natomiast kościół ma zasady fundamentalne. Jeżeli z nich rezygnuje, no to emanuje na wszystkie środowiska. To tak ad vocem.
To pan jest pesymistą. Myśli pan, że jest taki moment teraz, że może się stać coś złego z kościołem? No ja mam nadzieję i przychylam się do tego, co Jarek powiedział przed chwilą, że w naszej historii już wiele razy w historii powszechnej atakowano Kościół, jakoś wychodził z tego.
Ale tu jest jednak
taka kwestia właśnie, że znaczy, nie, coś się z nami jako Polakami w ogóle w masie stało przecież całe lata.
Ale czy też stało się coś wyjątkowego, czy po prostu jest to inny obraz tego, co w gruncie rzeczy zawsze funkcjonowało?
Czy to się samo stało, czy ktoś nam to narzucił, prawda? Znaczy jedna kwestia jest taka, że tego się tak nie dostrzega, ale skala utraty elit w wyniku II wojny światowej, elity tworzy się przez pokolenia. To była hekatomba, prawda? Od Katynia, Zbodnia Pomorska, Piaśnicka, no, wszystkie Sonderaktion, Krakau, prawda? Likwidacja fizyczna inteligencji. Likwidacja wielopokoleniowych rodów inteligenckich i przechodzi na to fizyczna. Cała II wojna światowa, później dobicie tych, którzy pozostali po wojnie i kilkadziesiąt lat selekcji negatywnej i życia w nienormalnych warunkach. To Stefan Kisielewski napisał kiedyś, że pod koniec lat 70. my żyjemy w państwie, którego fundamentem jest kłamstwo, codziennie kłamstwo. Na ile to nas zniekształca, na ile nas to demoralizuje, czy my jeszcze jesteśmy, nie. I tu przychodzi Jan Paweł II, pielgrzymka, i przychodzi czas Solidarności. I to tylko 16 miesięcy trwa, ale ludzie widzą, że może być inaczej. że może być inaczej. I potem stan wojenny był po to, żeby zdławić, prawda, te aspiracje, tą pracę taką oddolną nad uczciwą Polską, szanującą swoją tradycję, Polską bez kłamstwa, Polską sprawiedliwą. I po 89 roku zaczęto budować wolną Polskę, ale już bez tych wartości, które były fundamentem Solidarności. Bez tego entuzjazmu, prawda, który pojawił się po sierpniu 1980 roku.
Najważniejsze stały się pieniądze, a nie wartości. Po 89.
No i na ten też Jan Paweł II dużo mówił o godności. Godność człowieka, godność Polaka i tak dalej. No to potem godność została wyśmiana. Zresztą większość tych rzeczy, o których papież mówił, to się postponuje, przedstawia teraz jako bzdura i coś, co...
No ale to jest też trend ostatnich lat, ten ostry atak taki, również na Jana Pawła II, prawda?
No ja myślę, że dzisiaj, jeżeli ten atak następuje na Kościół i także na Jana Pawła II, to między innymi jest wynik, bo on trwa, tak jak pani zauważyła, od paru lat, ale to jest wynik też pewnej walki politycznej i dążenia do odsunięcia prawej strony od władzy i próby zbudowania innej Polski. Jarek tu wspomniał, moim zdaniem, też bardzo ważną rzecz, że Solidarność, ten ruch i to, co Kościół próbował ratować przez te 10 lat, to sfera kultury. Wiele osób, które odeszły teraz od Kościoła, przynajmniej tak deklarują, w tym okresie 10 lat znalazły miejsce właśnie w Kościele. Wystawy,
spektakle teatralne,
teatr podziemny i tak dalej. I jesteśmy po 89 roku i mamy w Krakowie taki Teatr Słowackiego, który pracuje nad tym, żeby zdemoralizować młodych ludzi i władza nie jest w stanie sobie z tym poradzić. I takich miejsc w Polsce jest wiele.
Ale tu,
pan redaktor.
Jeśli można, ale tu się chyba też ktoś powinien uderzyć w piersi i nie tylko ci demoralizatorzy, bo oni się nie uderzą. Ale czy nie jest tak? Tu stawiam znak zapytania. Mądrzejsi ode mnie niech odpowiadają, że przez lata strona konserwatywno-prawicowa tą kulturę sobie troszkę odpuściła, a może całkiem. Natomiast na pewno strona lewicowa doskonale wzięła sobie do swoich czerwonych, zielono-tęczowych serduszek to, co pisał Gramsci i jemu podobni. Że przegraliśmy na polu ekonomicznym, no bo nasz system się okazał być niewydolny i tak dalej, ale jest kultura. Jeżeli my tam się wejdziemy i tam się utrzymamy, to tak naprawdę przetrwamy i zatriumfujemy. I tam w ramach tej kultury jest też, powtórzę, uniwersytet i szkoła. I oni to wiedzieli, natomiast przez lata, celowo oczywiście, albo i niecelowo, była ta sprawa jakoś pomijana tego świata kultury, ale i dzisiaj, bardzo się cieszę, że pan radny o tym powiedział, bo ja mam wrażenie, że niektórzy z kolei myślą tak, no ta kultura już jest tak zlewaczała, że tam są takie straszne rzeczy, że już dobra, już zostawmy to, nie przejmujmy się tym. No to jest przepis na kolejny sukces, oczywiście żartuję, kolejną
porażkę. A szkoła? Tylko stan wojenny, szkoła, walka uczniów o krzyż, wtedy, prawda?
Tak, no to Włoszczowa, Miętne, ale tak. Słabość, myślę, nas wszystkich dzisiaj jest, tak, że to Adam mówił, podał przykład teatru, tutaj o dziady chodzi, ale że kilkudziesięciomilionowy naród, prawda, który przy władzy jest obóz, który się określa jako konserwatywny, nie jest w stanie przedstawić alternatywy. Nie jest w stanie klasycznych dziadów pokazać gdzieś na innym teatrze. W innym teatrze.
No jest, nie, Supraślu, nie, tylko że super, tam przyjedzie ale, 5 osób.
Ale niech ludzie, bo tu ja chcę...
No panowie, ale to jest pytanie, dlaczego? Bo to jest kwestia środowiska, które tę kulturę tworzy.
Ale bo to jest wyzwanie teraz dla nas.
Bo żaden rządzący nie będzie w stanie stworzyć środowiska tworzącego kulturę, które będzie poglądów konserwatywnych, jeżeli większość tego środowiska, nie wiem jakie są statystyki, ale w każdym razie tak to pozornie wygląda, że większość tego środowiska jednak jest po tej stronie lewej. najdelikatniej mówiąc.
Może za bardzo się tą lewą stroną może się zajmujemy. Zacznijmy budować sami właśnie własne szkoły, własne uniwersytety, własne teatry. To jest praca na pokolenie, prawda? To jest duży
tylko
wysiłek.
Trzeba jeszcze jeżeli mieć społeczne wsparcie. Jeżeli mówimy, bo na razie jest społeczne wsparcie tego drugiego kierunku. Głośno mówione.
Pani redaktor, Polska, ja nie wiem, czy tak jest.
Może to jest jedyna oferta, przepraszam. To jest jedyna oferta. To tutaj bezalternatywność. Jeżeli będzie taka alternatywa, ona też żebyśmy tak już kompletnie nie wpadali w pesymizm, bo ona istnieje.
Ale wczoraj oczywiście. W jednej ze stacji telewizyjnych.
Jeśli one będą, ta oferta będzie przedstawiana w sposób wzmacniany, pomoc będzie pomagane tej ofercie, to też się zainteresuje. No nie wiem, to jest tak, jak nikt się niby nie interesuje choćby, nie wiem, muzyką poważną, no bo w szkole się o tym w ogóle nie mówi, a nigdzie się o tym nie mówi. Może gdyby się to zaoferowało...
W jednej ze stacji telewizyjnych wczoraj dowiedziałam się, oczywiście w materiale atakującym nauczanie religii w szkole, że radni w Częstochowie podjęli decyzję o tym, znaczy decyzji nie mogą podjąć, bo to jest kwestia ustawowa, no ale że w ogóle najlepiej byłoby, gdyby po prostu to Kościół wziął na siebie, bo te pieniądze to w ogóle są wyrzucone w błoto przez gminę i można by za to wybudować i wyliczono tam ileś tam podjazdów
ale
dla osób niepełnosprawnych.
To jest ta
wojna podjazdowa, prawda?
W Krakowie już są radni, którzy proponują w tej chwili rezolucję dotyczącą właśnie odcięcia...
Czyli to samo.
To samo, nie, bo to jest akcja ogólnopolska. To nie jest tak, że ktoś to wymyślił w Częstochowie, a myślę, że gdzie indziej. I to przeszło od Częstochowy, teraz będzie Kraków, potem będą inne miasta. Chodzi o to, żeby księża w tej rezolucji, chodzi o to, żeby księża nie dostawali pieniędzy od państwa za swoją pracę.
Zdecydowanie. Wyliczone było to dokładnie, ilu to jest nauczycieli, ile to kosztuje tamtąże gminę.
Tak, ile można wybudować różnych rzeczy.
Dochodzimy do finału. To ja poproszę was teraz o bardzo krótkie spuentowanie bardzo ciekawej rozmowy, bo punktem wyjścia stan wojenny, potem pamięć historyczna, bądź też jej brak, czy brak jej kultywowania. Szkoły, uniwersytety, co dalej? Pan redaktor?
To ja może króciutko. Tak
bardzo
pani,
proszę.
Widzimy to w takiej ciągłości kontinuum. Zbrodnia komunizmu, zbrodnie komunistyczne, nierozliczone albo rozliczone w sposób pozorny, takie smagnięcie delikatne miotełką sprawiedliwości wobec niektórych, albo w ogóle nierozliczone. Mm-hmm. Tacy Jaruzelski, Urban czy inni, którzy kończą jako tacy dziadziowie w takiej ogólnej wyobraźni, takie śmieszne dziadki.
Chowani z honorami.
Tak, chowani z honorami, takie śmieszne dziadki, które robią filmy w internecie albo takim staruszkiem, jest, który tam chodzi o laseczce. No i tak to właśnie wygląda. I ten komunizm sobie trwa, przepoczwarza się, ma swoich takich właśnie ojców, dziadków, córki, synowie.
Miał głośno kolor, krzyczący.
Tak, miał kolor czerwony, teraz jest zielono-tęczowy. Jest taki prąd antychrześcijański, antypolski, o którym trzeba pamiętać, że on trwa i jednym z powodów...
Ale trzeba się mu przeciwstawiać.
Ale pamiętać też, że jednym z powodów, dlaczego on tak się dobrze czuje, jest kwestia nierozliczenia tamtych zbrodni albo w sposób właściwy.
Naprawdę jednozdaniowe. Puenty Adam Kalita i dr Jarosław Szarek.
Ja podsumowując, mogę powiedzieć, że jednym z największych sukcesów ruchu Solidarność w konsekwencji było powstanie na przykład Instytutu Pamięci Narodowej. Bez Solidarności nie byłoby Instytutu Pamięci Narodowej i tego, co Instytut od wielu, wielu lat robi. Po to, żeby uchronić...
Jest to wielkie zwycięstwo, świadczy o tym chociaż fakt, że totalna opozycja chciałaby go rozwiązać.
Tak.
Więc dr Jarosław Szarek, jedno zdanie, bardzo proszę.
Za 3 lata
już
będziemy obchodzić 1000-letnią rocznicę koronacji Bolesława Chrobrego. 1000 lat dziejów, to jest nasza nadzieja i chrześcijańskiej Polski. W czasach Solidarności inspirowaliśmy świat. Musimy zerwać z kompleksem i z tym, że jesteśmy,
słowami,
korzystamy z imitacji od kilkudziesięciu lat,
dzisiejszego wieczoru,
które nam się podsuwa.
Z naszymi słuchaczami. Bardzo dziękuję serdecznie, że panowie uczestniczyli w programie, przyszli do studia. Państwu dziękuję za uwagę. Życzę dobrej nocy i do usłyszenia.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Dziękujemy.